Wyjaśnienie problemu spożywania mięsa ofiarnego dało apostołowi Pawłowi możliwość przekazania Koryntianom o wiele głębszej i bardziej uniwersalnej prawdy niż kwestia, czy uczestniczyć w ucztach pogańskich, czy nie. Jak podkreśliliśmy, kończąc studium 8 rozdziału listu Pawła, apostoł sformułował bardzo ważną prawdę. Brzmi ona w skrócie tak. Nawet gdy nasze poznanie w jakiejś kwestii jest jak najbardziej właściwe, powinniśmy zrezygnować z wolności, którą daje nam ta wiedza, jeśli wymaga tego dobro innych. Jest to zasada ograniczania swojej wolności w imię miłości. Miłość sprawia, że jesteśmy w stanie ograniczać swoją wolność, rezygnować ze swoich praw, ze względu na dobro bliźniego. To znaczy, jeśli naprawdę kocham swojego brata, nie będę robił nawet tego, do czego mam prawo, jeśli to miałoby w jakikolwiek sposób przynosić mu szkodę. Jak pisał apostoł na początku listu, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi pożytek. W 9 rozdziale 1 listu do Koryntian znajdujemy rozwinięcie tej myśli. Apostoł Paweł, pisząc o wolności chrześcijanina, podaje jako ilustrację swoje własne życie. Najpierw apostoł pisze o swoim powołaniu, apostolskim, o prawach, jakie przysługują mu z racji tego, że jest apostołem Jezusa. Paweł stawia pytanie, czy nie jestem człowiekiem wolnym, czy nie jestem apostołem? Niektórzy spośród chrześcijan w Koryncie kwestionowali apostolstwo Pawła. Pamiętamy, że w koryńskiej wspólnocie zarysowały się podziały. Pojawiły się stronnictwa Apollosa, Pawła, Piotra. Część Koryntian uważała, że Paweł nie ma prawa do tytułu apostoła, bo nie należał do 12 najbliższych uczniów Jezusa. Dlatego Paweł odwołuje się do swojego spotkania z Jezusem pod Damaszkiem i pyta Koryntian, czy nie jestem apostołem? Czy i ja nie widziałem Jezusa, naszego Pana? Paweł pod Damaszkiem spotkał osobiście zmartwychwstałego Jezusa, który powołał go do służby apostolskiej. Ma więc pełne prawo do tytułu apostoła, czyli pełnomocnego posłańca Chrystusa. Paweł przytacza jeszcze jeden argument. Pisze, wy sami jesteście owocem mojej pracy dla Pana. Paweł był najbardziej dynamicznym, najbardziej efektywnym posłańcem Jezusa w historii chrześcijaństwa. Docierał z Ewangelią do niemal wszystkich regionów rozległego Imperium Rzymskiego. W wyniku jego działalności misyjnej nawróciło się wielu ludzi różnych narodowości. Powstało wiele wspólnot wczesnego Kościoła. Nie bez przyczyny nazwano Pawła apostołem narodów. Paweł wyraża więc zdziwienie, jak Koryntianie, a przynajmniej część z nich, mogą wątpić w prawdziwość jego apostolstwa. Przecież sami są owocem jego służby apostolskiej. Paweł pisze, jeśli nawet dla pewnych ludzi nie jestem apostołem, to dla was jestem. To wy, dzięki Panu, jesteście żywym dowodem mojego apostolstwa. Nas może zastanawiać, dlaczego w ogóle Paweł broni swojego apostolstwa przed Koryntianami? Dlaczego się przed nimi tłumaczy? Z całą pewnością nie z powodu urażonej ambicji, czy chęci udowodnienia im, jak niegodne są ich wątpliwości co do jego autorytetu. Nie. Nie to powoduje Pawłem. Apostoł pragnie wykorzystać całą sytuację do uświadomienia Koryntianom samej istoty chrześcijańskiej wolności. Koryntianie twierdzili, spójrzcie, jak żyje Paweł. Utrzymuje się z pracy własnych rąk. Nie przyjmuje pomocy materialnej. Żyje skromnie, niczym niewolnik. Z pewnością dlatego, że nie jest prawdziwym apostołem. A Paweł odpowiada, prawda jest zupełnie inna. Jako apostoł, powołany i ustanowiony przez samego Jezusa, mam pełne prawo do korzystania z pomocy materialnej założonych przez siebie wspólnot, ale świadomie zrezygnowałem z tego prawa. W ten sposób nie jestem od nikogo uzależniony. W tym dobrowolnym poświęceniu wyraża się moja wolność. Przysłuchajmy się dalszym słowom apostoła. Czytamy od wiersza 3. Oto moja obrona przed tymi, którzy mają do mnie zastrzeżenia. Czy nie mam prawa do tego, byście mi zapewnili utrzymanie? Czy nie mam prawa, żeby w podróżach towarzyszyła mi wierząca żona, jak innym apostołom, braciom Pana, a nawet Kefasowi, pozostali apostołowie korzystali z materialnego wsparcia wspólnot wczesnego Kościoła. Wraz z żonami byli utrzymywani przez tych, którym głosili Ewangelię. Apostołowie mogli dzięki temu poświęcić się całkowicie działalności misyjnej. Wędrowali od wspólnoty do wspólnoty, przekazywali wszystkim słowa Pana, słowa, które pamiętali z czasu, gdy przebywali z Jezusem, gdy wraz z Nim przemierzali Galileę i Judeę. Miało to ogromne znaczenie, że najbliżsi uczniowie Jezusa, a także członkowie Jego rodziny, apostoł wspomina o braciach Pana, mogli poświęcić się jedynie głoszeniu Ewangelii. Byli niejako żywym Nowym Testamentem. Pamiętali słowa i czyny Jezusa. Byli świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania. Apostołowie byli ludźmi prostymi, ubogimi. Nie byliby w stanie wędrować i głosić Ewangelii, gdyby nie wsparcie materialne wspólnot chrześcijańskich. Również żony apostołów nie były w stanie zapracować na utrzymanie rodziny. W tamtych czasach praca zawodowa kobiet w ogóle należała do wyjątków. Tak więc apostołowie, w tym Kefas, czyli Piotr, a także bracia Pana, czyli krewni Jezusa, na przykład Jakub, korzystali wraz z żonami z materialnego wsparcia chrześcijan. O ile bardziej miał do tego prawo Paweł w stosunku do tych wszystkich wspólnot, których był założycielem, opiekunem, duchowym ojcem. Dotyczyło to także oczywiście Koryntian, którym Paweł poświęcił tak wiele czasu i troski. A jednak Paweł nie korzystał z żadnej pomocy z ich strony. Apostoł nie przyjmował żadnego wynagrodzenia od Koryntian. Utrzymywał się z pracy własnych rąk. Jak wiemy, był wytwórcą namiotów. Także współpracujący z Pawłem Barnaba zrezygnował z jakiegokolwiek wynagrodzenia. Był to świadomy wybór Pawła i Barnaby. Mieli wszelkie prawa do korzystania z pomocy Koryntian, ale z tych praw zrezygnowali. Apostoł Paweł wybrał życie bezżenne i postanowił sam się utrzymywać. Wszystko dla dobra służby. Ciągle dokonywał trudnych wyborów i podejmował gigantyczne zadania misyjne. W tym wszystkim czuł się człowiekiem wolnym. Paweł z pewnością był niezwykłym człowiekiem, niezwykłym narzędziem ewangelizacji i misji w rękach Boga. Koryntianie tego nie rozumieli, dlatego apostoł stawia im dalsze pytania. Czy nie mam prawa do tego, byście mi zapewnili utrzymanie? Czy tylko ja i Barnaba musimy zarabiać na swoje utrzymanie? Kto służy w wojsku na własny koszt? Kto zakłada winnicę i nie korzysta z jej owoców? Kto hoduje owce, a nie ma pożytku z mleka? Oczywiście Paweł i Barnaba niczego nie musieli. Jako ludzie wolni, a z drugiej strony całkowicie oddani Chrystusowi, Paweł nazywa siebie niewolnikiem Chrystusa, z własnego wyboru postanowili żyć w taki sposób, by uczynić dla swego Pana jak najwięcej, by Mu służyć jak najbardziej efektywnie. Wolność ograniczona musi być przez miłość. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Jeśli dla dobra wspólnoty, dla dobra bliźniego wypada ograniczyć swoją wolność, to trzeba to uczynić w imię miłości. Tak jak Jezus, który wyrzekł się wszystkiego, by ratować mnie i ciebie. Jeden z ojców reformatorów Kościoła powiedział, że chrześcijanin odkupiony przez Chrystusa jest człowiekiem zupełnie wolnym, nikomu niepodległym, a z drugiej strony podlega wszystkim i wszystkiemu. Podlega każdemu bliźniemu, każdej potrzebie, bo z racji miłości jest sługą wszystkich w imieniu Chrystusa. Rozważając dalej kwestię relacji pomiędzy głosicielami Ewangelii a tymi, którzy dzięki ich pracy nawrócili się i żyją w chrześcijańskiej wspólnocie, apostoł naucza, że jest rzeczą zupełnie naturalną, że ci, którzy służą Słowem, otrzymują materialną pomoc od tych drugich. Apostoł naucza, zadając kolejne pytania. Kto służy wojsku na własny koszt? Kto zakłada winnicę i nie korzysta z jej owoców? Kto hoduje owce, a nie ma pożytku z mleka? Apostoł podaje 3 praktyczne przykłady, żeby wykazać, że powszechnie przyjętym zwyczajem jest, iż za pracę otrzymuje się odpowiednie wynagrodzenie. Apostoł stawia 3 pytania. Kto służy w wojsku na własny koszt? Kto zakłada winnicę i nie korzysta z jej owoców? Kto hoduje owce, a nie ma pożytku z mleka? Odpowiedź jest oczywista. Każdy pracownik zasługuje na wynagrodzenie i ma prawo korzystać z owoców swojej pracy. Nie są to tylko ludzkie ustalenia. Jest to zasada zgodna z Bożym Słowem. Apostoł pisze, przecież o tym wszystkim stanowi prawo, a nie tylko to, co my, ludzie, mówimy. W prawie mojżeszowym jest taki przepis. Młócącemu wołowi nie będziesz zawiązywał pyska. Czy Bogu chodzi tylko o woły? Paweł powołuje się na autorytet Starego Testamentu. Cytuję zdanie z Pięcioksięgu Mojżeszowego. Młócącemu wołowi nie będziesz zawiązywał pyska. I stawia pytanie, czy Bogu chodzi tylko o woły? W starożytności młócono w ten sposób, że zaprzęgano do wielkiego kamiennego koła woły, które krążąc mieliły zboże, dzięki czemu następował podział na ziarno i plewy. Plewy porywał wiatr, natomiast ziarno pozostawało na ziemi. Młócącym wołom nie zawiązywano pysków, żeby w trakcie pracy mogły się posilać ziarnem. Apostoł Paweł podkreśla, że skoro nawet wołom prawo Boże gwarantuje możliwość korzystania z owoców pracy, to tym bardziej ludziom, którzy głoszą Ewangelię, a więc sieją duchowe ziarno Bożego Słowa. Czy Bogu chodzi tylko o woły? Pyta apostoł. Czy nie mówi on tego właśnie o nas? To o nas pisze się, że rolnik powinien orać i młócić z nadzieją na korzyści z plonów. Dlatego, skoro my zasialiśmy wam dobra duchowe, to chyba nie za wiele, jeśli będziemy korzystać z waszych dóbr materialnych. Jest to zasada wypływająca z nauczania apostolskiego, a nawet wcześniej z nauk Starego Testamentu. Jeśli od kogoś otrzymujemy duchowe skarby, nieprzemijające bogactwa Bożego Słowa, powinniśmy być gotowi do dzielenia się z Nim dobrami materialnymi. Pewien współczesny misjonarz powiedział, powinniśmy wspierać materialnie tych, którzy obdarowują nas dobrami duchowymi. Jeśli chodzimy do restauracji czy na stołówkę, tam płacimy za posiłki. Natomiast dziwnym trafem dzieje się czasem tak, że karmimy się duchowo gdzie indziej, a gdzie indziej lokujemy nasze ofiary. Apostoł Paweł pisze, jeżeli innym osobom wolno domagać się od was utrzymania, to tym bardziej nam. Ja nie korzystam jednak z tych uprawnień. Mimo wszystko daję sobie radę, byle tylko nie stwarzać przeszkód dla Ewangelii Chrystusa. Paweł podkreśla, że prawo do korzystania z pomocy miał przede wszystkim on, człowiek, któremu wspólnota korynska zawdzięczała swoje powstanie, który jej budowaniu poświęcił wiele swojego czasu i energii. Jest to więc wyłącznie sprawa wolności, wolnego wyboru, jeśli Paweł i jego współpracownicy nie korzystają z tego prawa. Apostoł chce dokładnie wyjaśnić Koryntianom powody swojej decyzji samodzielnego utrzymywania się. Apostoł pisze, wszystko znosimy, żeby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii. Dla dobra sprawy rozprzestrzeniania dobrej nowiny Paweł podjął tak wyjątkowy trud. Nie zmienia to faktu, że generalnie zasadą jest to, co apostoł pisze dalej. Dobrze o tym wiecie, że kto pełni służbę w świątyni, ze świątyni żyje, a kto pomaga przy ołtarzu, ma udział w dobrach z ołtarza. Tak było już w czasach Starego Testamentu. I ta zasada obowiązuje także w Nowym Przymierzu. Apostoł pisze, tak samo postanowił Pan, aby ten, kto głosi Ewangelię, żył z Ewangelii. Ale ja nawet z tego nie korzystam. Sam Jezus potwierdził, że taka jest Boża metoda wspierania tych, którzy poświęcają się służbie głoszenia Ewangelii. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus, wysyłając swoich uczniów, powiedział im, gdy wejdziecie do jakiegoś domu, jedzcie i pijcie, co wam dadzą, bo kto pracuje, wart jest swego wynagrodzenia. Apostoł przypomina więc generalną zasadę. Ci, którzy cały swój czas poświęcają służbie dla Boga, mają prawo korzystać z pomocy materialnej tych, którym zwiastują Ewangelię. Paweł jednak z tego prawa nie korzysta. Postępuje tak ze względu na dobro sprawy Bożej. wszelkie datki, jakie są mu przekazywane, przeznacza na pomoc ubogim wspólnotom, a szczególnie troszczy się o pierwotną wspólnotę judeochrześcijańską w Jerozolimie. Tak więc generalną zasadą jest, że ten, kto poświęca się służbie Bożej, powinien być wspierany przez tych, którym usługuje, a których stać na datki materialne. Tak postanowił Pan, aby ten, kto głosi Ewangelię, żył z Ewangelii, podkreśla Paweł. Ale, jak pamiętamy, od razu zaznacza, że on sam nie chce korzystać z tego prawa. Apostoł pisze dalej: pisząc tak, nie domagam się, żeby tę zasadę stosowano do mnie. Wolałbym raczej umrzeć. Nikt nie zdoła mnie pozbawić powodu do chluby. Nie przechwalam się tym, że głoszę Ewangelię, bo takie jest moje przeznaczenie i byłbym nieszczęśliwy, gdybym jej nie głosił. Jeśli bym jednak zajmował się tym z własnego wyboru, to miałbym zapłatę, ale ponieważ zostałem zmuszony, spełniam jak niewolnik powierzone mi zadanie. A co z moim wynagrodzeniem? Nagrodą dla mnie jest to, że głoszę Ewangelię bez zapłaty, nie korzystając z uprawnień, jakie mi za to przysługują. Dlatego, chociaż jestem człowiekiem w pełni wolnym, stałem się dla wszystkich jak niewolnik, aby pozyskać jak najwięcej ludzi. Paweł podkreśla, że został apostołem nie z własnego wyboru, ale z wyboru samego Chrystusa. Na pewno i inni apostołowie zostali powołani przez Pana, ale między nimi a Pawłem istnieje istotna różnica. 12 uczniów nauczał Jezus przez kilka lat, przygotowywał ich i kształtował stopniowo, aż uczynił ich swoimi apostołami. Natomiast Pawła Jezus wyrwał z wrogiego chrześcijaństwu stronnictwa faryzeuszów i, przemieniając go w sposób dramatyczny, powołał go nagle, niespodziewanie, na apostoła narodów. Głoszenie Ewangelii uważa więc Paweł za wielki przywilej, ale też za swoją powinność. Natomiast to, że nie korzysta przy tym z należnych mu praw, nazywa swoją zapłatą i chlubą. Apostoł pisze: nagrodą dla mnie jest to, że głoszę Ewangelię bez zapłaty, nie korzystając z uprawnień, jakie mi za to przysługują. Skoro Chrystus zrezygnował z całej swojej królewskiej chwały Bożego Syna, ginąc w pohańbieniu na krzyżu Golgoty, jego apostoł poczytuje to sobie za nagrodę, że może też rezygnować z przysługujących mu praw i zaszczytów. Pomyślmy, jak ważna to lekcja także i dla nas. Czy jesteśmy gotowi rezygnować ze swoich praw dla dobra innych, a przede wszystkim dla dobra Ewangelii? Apostoł Paweł bardzo szeroko opisuje sens służby dla Boga. Podkreśla na koniec jeszcze raz, co rozumie pod pojęciem chrześcijańskiej wolności. Chociaż jestem człowiekiem w pełni wolnym, stałem się dla wszystkich jak niewolnik, żeby pozyskać jak najwięcej ludzi, pisze Paweł. Wśród Żydów zachowuję się jak Żyd, aby ich pozyskać. Sam właściwie nie podlegam prawu Mojżesza, ale podporządkowuję się temu prawu, aby pozyskać tych, którzy mu podlegają. Wśród tych, których nie obowiązuje prawo Mojżesza, zachowuję się tak, jak oni, aby ich pozyskać. Nie znaczy to, że nie podporządkowuję się prawu Bożemu, lecz jestem posłuszny prawu Chrystusa. Dla słabych jestem słaby, aby ich pozyskać. Dla każdego jestem taki sam jak on, aby przynajmniej niektórych ocalić. Tak postępuję zawsze w imię Ewangelii, aby mieć udział w jej dobrach. Zwiastowanie Ewangelii różni się bardzo od wszelkiej innej działalności. Nie jest werbowaniem ludzi dla jakiejś idei czy jakiejś organizacji, ale przynoszeniem ludziom wieści o zbawieniu. Dlatego ewangelizowanie wymaga wyjątkowej postawy. Wymaga utożsamienia się z problemami innych, wejścia w ich położenie. Tak czynił Jezus, tak czynił jego apostoł Paweł. Tak powinniśmy postępować i my. Paweł patrzy na wszystkich ludzi jako na zgubionych grzeszników, którzy przez słowo o krzyżu mają zostać zbawieni. Stąd jego poświęcenie i oddanie w służbie. Dlatego apostoł kończy pisząc: tak postępuję zawsze w imię Ewangelii, aby mieć udział w jej dobrach. Wiadomo, że na stadionie biegnie wielu zawodników, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. I wy tak biegnijcie, aby ją zdobyć. Wszyscy zawodnicy utrzymują surową dyscyplinę. Tamci na stadionie, aby zdobyć wieniec, który zwiędnie. My zaś wieniec niezniszczalny. Tak i ja właśnie biegnę prosto do mety, a walcząc na pięści nie biję na oślep, ale ćwiczę i poskramiam własne ciało, abym głosząc Ewangelię innym, sam nie został zdyskwalifikowany. Jak ważna prawda kryje się w tych słowach apostoła. Nieważne są przed Bogiem nasze zasługi, choćby to były wybitne zasługi w dziele głoszenia Ewangelii. Dla Boga ważne jest przede wszystkim nasze życie, my sami, nasza wierność, nasze posłuszeństwo, nasze integralne, przemienione przez Ducha Świętego postępowanie na co dzień. Tylko żyjąc z Chrystusem na co dzień, żyjąc naprawdę Ewangelią, zdobędziemy wieczną nagrodę. Udział w dobrach Ewangelii, udział w Bożym Królestwie.